programie Na Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o dwóch niezwykle ważnych elementach naszego serca. Zastawce mitralnej i zastawce trójdzielnej. To one kontrolują przepływ krwi pomiędzy przedsionkami i komorami. Kiedy działają prawidłowo, nie myślimy o nich w ogóle, ale gdy zaczynają szwankować, no to pojawiają się groźne objawy i poważne choroby. O tym właśnie, o tym jak dbać o zastawki i jak wygląda leczenie, opowie nasz gość, kardiolog Piotr Waciński, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam serdecznie państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Panie profesorze, pozwoli pan, że zaczniemy od takich absolutnie standardowych podstaw. Czym w ogóle są zastawki serca i dlaczego są tak ważne?
Serce jest przede wszystkim pompą, która nam służy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zastawki są po prostu zaworkami, które oddzielają poszczególne jamy serca, których mamy 4. I dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć na temat zastawek, które oddzielają z jednej strony komory serca, prawą i lewą, oraz przedsionki, prawy i lewy, od komór serca. Myślę, że najlepiej zacząć od zastawki dwudzielnej, zwanej inaczej mitralną, która oddziela komorę lewą serca i lewy przedsionek.
Dlaczego jest taka ważna? Jak wygląda jej budowa?
Sama nazwa wskazuje, że ona ma dwa płatki. W tym przypadku mamy płatek przedni i płatek tylny. I te dwa płatki są przyczepione do tak zwanego pierścienia zastawki mitralnej. Jeżeli jest wszystko w porządku, to oczywiście ta zastawka nam nikt nie ma pojęcia, że w ogóle coś takiego ma.
To takie drzwi wahadłowe w sercu?
Troszeczkę tak to wygląda, natomiast one się muszą w odpowiednim momencie otworzyć i w odpowiednim momencie zamknąć. I w momencie, kiedy one się zamykają, ale nie zamykają się szczelnie, mówimy o niedomykalności zastawki mitralnej. No i wtedy zaczynają się problemy. Krew się cofa z lewej komory do lewego przedsionka i ten przedsionek zaczyna mieć coraz więcej w sobie krwi. On się powiększa geometrycznie, a to są tego pewne konsekwencje, na przykład migotanie przedsionku.
A ciśnienie?
Tak, ciśnienie krwi, jeżeli mamy duże ciśnienie krwi i lewa komora musi generować bardzo duże wartości, wtedy również może dojść do niedomykalności zastawki mitralnej. Więc to jest problem złożony i mówiąc krótko, wykraczający poza ramy naszej dzisiaj audycji. Niemniej jednak skupmy się na tym niedomykalności zastawki mitralnej.
Dlaczego ona się psuje?
Właśnie dlatego, że po pierwsze na przykład mamy nadciśnienie. Po drugie ona może ulec zwyrodnieniu. Trzecia sprawa, lewa komora, czyli ta właściwa pompa, która nadaje ciśnienie systemowe w organizmie człowieka, może też ulec uszkodzeniu z innych przyczyn. Ona może ulec powiększeniu i tym samym poszerza nam się pierścień tej zastawki mitralnej i tym samym te płatki nie mogą spotykać się tak jak trzeba i dochodzi do niedomykalności.
Niejako bohaterką staje się naszej audycji ta zastawka mitralna. Zastanawiam się, czy taką bohaterką pozytywną.
Jak najbardziej. Tyle tylko, że tak jak każdy bohater ma różne fazy swojego życia i ta zastawka mitralna na początku funkcjonuje zawsze bardzo dobrze. Oczywiście są różne przyczyny, dzielimy na pierwotne i wtórne tej niedomykalności zastawki mitralnej. Pierwotne, które dotyczą przede wszystkim tej zastawki i zwyrodnień. Natomiast no, wtórnie, to jak mówiłem już wcześniej, dotyczy to lewej komory, która ulega poszerzeniu i tym samym płatki tej zastawki nie ulegają takiej koaptacji, jak mówimy, czyli zbliżaniu się do siebie, jak powinno być. No i wtedy powstaje problem. Pacjenci mają właśnie migotanie przedsionków, mają duszność, generalnie rozwija się cechy niewydolności serca i zazwyczaj z tym trafiają do swojego lekarza pierwszego kontaktu.
I lekarz pierwszego kontaktu, mając na względzie te objawy, kieruje sprawę dalej, proceduje. Pacjenta kieruje do specjalisty, do kardiologa i przychodzi pacjent do kardiologa, mówi mu o tych swoich objawach i co kardiolog mówi? Dobra, to pan ma wadę zastawki.
Może nie tak od razu. Na pewno już na podstawie wywiadu może mieć pewne podejrzenia. Jak wiemy, nieodłącznym atrybutem lekarza już od wielu, wielu, wielu lat są słuchawki lekarskie. Ich znaczenie jest nadal istotne, ale ich znaczenie się zmieniło. Oczywiście na podstawie badania fizykalnego, wywiadu i osłuchiwania serca specjalista już może określić mniej więcej, gdzie leczy przyczyna tej choroby. Natomiast jednak postawienie konkretnej diagnozy to jest zrobienie w obecnych czasach badania echokardiograficznego. Ja to nazywam naprawdę nowoczesną słuchawką, ponieważ możemy zobaczyć, jak serce się zachowuje, czy się dobrze kurczy i jak funkcjonują zastawki.
Co ważne, badanie w ogóle bezbolesne.
Tak. Badanie echokardiograficzne przez klatkowe, podkreślam, bo są różne rodzaje. Mamy też tak zwane przezprzełykowe, co niektórzy nasi słuchacze mogli mieć takie badanie. To już jest bardziej inwazyjne. Natomiast przezklatkowe to po prostu jest sonda, która jest umieszczona na skórze klatki piersiowej i echokardiografista może za pomocą tego urządzenia i badania z tym związanego określić, jak funkcjonuje nasze serce. I to jest clue tego problemu.
No i zdiagnozowaliśmy problem i co dalej?
Tak jest. Wszystko zależy od skali tego problemu. Są różne stopnie tej niedomykalności, ale powiedzmy, że ta niedomykalność, jeżeli nie jest jakaś istotna, to oczywiście walczymy z tymi przyczynami, które do niej doprowadzają. Leczenie nadciśnienia, zaburzenia rytmu serca. To wszystko może spowodować, że to niedomykalność możemy zmniejszyć. Ale jeżeli mamy sytuację taką, która już...
Dopytam, zmniejszamy ją na razie. Próbujemy.
Farmakologicznie. Tak. Oczywiście zawsze się tak podchodzi. Jeżeli ta niedomykalność nie jest bardzo, bardzo duża. Jeżeli ona jest bardzo, bardzo duża, ciężka, nie tak zwana niedomykalność mitralna, wtedy niestety musimy się posiłkować innymi metodami. I mówiąc krótko, historycznie to były to metody przede wszystkim kardiochirurgiczne. I tutaj kardiochirurdzy mają bardzo szerokie instrumentarium, począwszy od plastyki pierścienia tej zastawki po aż wymianę całkowitą zastawki mitralnej. Niemniej wiąże się to z określonym dostępem, czyli najczęściej sternotomią. I tutaj jest kwestia pełnej operacji kardiochirurgicznej. Nie zawsze może się to udać z niewielkiego dostępu bocznego. Natomiast, i tu się wiąże kardiochirurgia z nami, czyli kardiologię inwazyjną, jeszcze funkcjonuje, taki profesor Alfieri, to jest włoski kardiochirurg, który w latach 90., nawet wcześniej 80., zaproponował, że można tą zastawkę nie wymienić, nie zrobić plastyki i pierścienia, ale po prostu połączyć po środku te dwa płatki. To jest taki pan profesor Alfieri. Niestety ta metoda w instrumentarium kardiochirurgicznym okazała się niezbyt skuteczna i ona została zarzucona, ale ziarno pewnej idei zostało zasiane i podjęli to kardiolodzy inwazyjni. I miałem okazję i przyjemność spotkać właśnie takiego kardiologa inwazyjnego. On się nazywa dr Fred Sandgor. To jest kardiolog inwazyjny z Los Angeles, który padł na pewien pomysł pod koniec lat 90. i na początku, w zasadzie dokładnie w 2000 roku, spotkał się z ludźmi, którzy chcieli mu pomóc w rozwoju tej technologii.
Jak to wyglądało? Jak ta technologia wyglądała? Bo
to jest właśnie ciekawa historia.
Zasiał pan profesor takie ziarno ciekawości, mam nadzieję, że również u słuchaczy, bo wychodzi na to, że kardiolodzy inwazyjni się nie nudzą.
Nie. Przyszedł do jednej z restauracji w Los Angeles.
Już zaczyna się ciekawie.
Tak jest, więc nie było to w szpitalu. I miał ze sobą tylko długopis i kartkę papieru, taką kartkę papieru z zeszytów, kratkę. I narysował pewną koncepcję właśnie stworzenia urządzenia, które za pomocą takiego specjalnego metalowego klipu, później on to ewaluowało, pokrytego poliuretanem, by mógł przezskórnie, można było to przezskórnie złapać, podobnie do metody pana profesora Alfieriego, właśnie te płatki zastawki mitralnej. Spotkało się to z zainteresowaniem. To, co mówię, to było tworzenie po prostu tak zwanego startupu. I pierwszych prób, które były, odbywały się na zwierzętach. I te próby były na tyle ciekawe, że następnie przeszło to przez kolejne etapy rejestracji i tak zwanych badań eksperymentalnych. I w 2003 roku pierwsze już takie były próby zrobione implantacji tych mitraklipów, bo to się o tym mówię, u ludzi. Natomiast w 2008 roku, czyli stosunkowo szybko, już uzyskało rejestrację jako urządzenie wszczepiane u ludzi w Europie.
I teraz tak, jeżeli pan pozwoli obrazowo, co te klipy zmieniają?
Tak jest. One zmieniają coś takiego, że można za pomocą dostępu naczyniowego, tutaj w tym przypadku dostęp naczyniowy mówimy o żyle udowej, wędrujemy najpierw do prawego przedsionka.
Dopytam, nie tętnicy, tylko żyle.
Żyle. Teraz mówimy o żyle i wtedy trzeba przekuć w odpowiednim miejscu przegrodę międzyprzedsionkową za sposób specjalnej igły. Robi się to w porozumieniu i w trakcie badania echokardiografii przezprzełykowej, czyli mamy takiego echonawigatora, naszego kolegę czy koleżankę, który jest po drugiej stronie stołu, który jest naszymi oczami. I w odróżnieniu od większości zabiegów kardiologii inwazyjnej bądź radiologii zabiegowej, tutaj dominującą dziedziną, dominującym badaniem jest echo przezprzełykowe. Angiografia i prześwietlenie serca stanowi tutaj dodatkowy, ale nie najważniejszy element. I następnie przez tą otwór w odpowiedniej odległości od pierścienia aorty możemy wprowadzić specjalną koszulkę, która jest koszulką sterowalną. I teraz ta koszulka sterowalna, przez nią możemy ją tak ustawić, że przez nią możemy właśnie wprowadzić taki klip. Ten klip jest dość specyficznie zbudowany, bo on oprócz tego, że jest z takich specjalnych blaszek metalowych w środku, jest pokryty poliuretanem, ma jeszcze takie dwie dodatkowe blaszki, tak zwane gripersy, czyli takie blaszki, które mają zakończenia z ostrymi ząbkami, albo dwa, albo trzy, w zależności od wielkości. I cała technika zabiegu polega na tym, ja to porównuję trochę do łapania skrzydeł motyla w locie. Końcówek skrzydeł motyla w locie. Mamy ruszającą się zastawkę i musimy w momencie, kiedy ona, płatki się zbliżają do siebie, złapać te dwa płatki, w tym przypadku przedni i tylny. Można to złapać albo najlepiej razem, albo oddzielnie i zobaczyć, wtedy nasz kolega czy koleżanka echokardiografista zobaczy, czy ta niedomykalność się nam zmniejsza. I ten zabieg ma około 100, kiedyś liczono, to było około 100-126 etapów, żeby go zamknąć i uwolnić tego klipa.
Klip obejmuje zastawki w takim razie?
Obejmuje tylko płatki, fragmenty płatków, to końcówki płatków zastawki mitralnej. Jest oczywiście określona ilość i jaka długość musi być wystarczająca, żeby to było. W momencie, kiedy to złapiemy, wtedy prosimy o taką wizualizację echokardiograficzną, która pokazuje nam właśnie ten tak zwany jet, czyli ten strumień niedomykalności. I zamykając ten klip, my dokładnie widzimy, jak ta niedomykalność się nam ładnie zmniejsza. Tutaj oczywiście są jeszcze takie różne aspekty techniczne zabiegu, że możemy przy okazji zrobić tak zwaną plastykę pierścienia zastawki mitralnej, czyli zmienić niejako jego konfigurację, żeby one się bardziej, te płatki do siebie zbliżały. I to w tym momencie, jak zamkniemy, mamy jeszcze możliwość wycofania się z tego, bo jeżeli nam kolega czy koleżanka, która jest echokardiografistą, powie, że to może nie jest najlepsze miejsce, my nazywamy go Houston w naszej tutaj takiej potocznej, prawda, terminologii naszych zabiegów, to my możemy jeszcze uwolnić ten klip, w sensie zwolnić od tych płatków i go przesunąć we właściwe miejsce.
Czyli jakby cofnąć.
Tak jest. Przesunąć w miejsce, które jest idealne. Czasami jest tak, najlepszą jest to opcją, jeżeli to jest jeden klip. A czasami musimy doszczepić drugi i to jest też również możliwe. Jak mówię, zabieg, akurat my w Lublinie te zabiegi robimy już od 8 prawie lat i tych zabiegów zrobiliśmy ponad 150. Natomiast jest to zabieg, który robimy również nie w znieczuleniu ogólnym, jak w większości ośrodków w Polsce i na świecie, ale robimy w tak zwanej analgosedacji. Dzięki bardzo dobrej współpracy z naszymi anestezjologami na czeskiego jesteśmy w stanie zrobić te zabiegi bez znieczulenia ogólnego. Czyli możemy w zasadzie z tym pacjentem, jeżeli chcemy, nawet zapytać się go, jak on się czuje.
Panie profesorze, czy ten zabieg, czy po takim zabiegu zastawka pracuje normalnie. Normalnie już wtedy zamyka się i normalna jest jej przepustowość. Albo inaczej, czy do tej pory występujące wada zostaje cofnięta?
Więc tak, ta wada jest wtedy cofnięta. Redukujemy tą wadę znacznie. Nie zawsze do zera, bo nie ma takiej potrzeby. Trzeba pamiętać, że jeżeli mamy do czynienia z bardzo ciężką niedomykalnością mitralną, to wtedy zmniejszenie tej niedomykalności do, jak pan powiedział, do zera, nie jest dobre dla pacjenta, bo pacjent może tego dobrze nie tolerować. Tu pan dotknął takiego tematu pacjentów, którzy mają ciężką niewydolność krążenia. Też często spowodowano właśnie przez tą niedomykalność. To wtedy my raczej w takiej sytuacji robimy, że wszczepiamy tylko jeden klip i zgadzamy się, że ta niedomykalność nie jest zredukowana idealnie. Powiedzmy, jest zredukowana z czwartego na drugi, na trzeci stopień, ale większa tego redukcja po prostu nie przyniosłaby korzyści dla pacjenta, tylko pacjent by tego nie stolerował. Co się wtedy robi? Wtedy po prostu należy przerwać ten zabieg i zaakceptować ten pośredni efekt i dać kilka miesięcy pacjentowi na zaadaptowanie się do tego, i następnie możemy dokończyć ten zabieg za kilka miesięcy. Jak oczywiście problem w tym polega na tym, że no oczywiście my możemy tych pacjentów zrobić, ale oczywiście problem polega na kosztach i możliwościach zrobienia tego zabiegu ze strony NFZ-u. Ale to jest zupełnie inna kwestia.
Zastawka mitralna, zastawka dwudzielna to jedno, ale zgłasza się do lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu albo do kardiologa specjalisty. Pacjent, który mówi o obrzękach nóg, o tym, że płyn gromadzi mu się w jamie brzusznej, o tym, że prawdopodobnie ma powiększoną wątrobę, o tym, że ma pulsowanie w żyłach szyjnych. A pan profesor myśli sobie, że prawdopodobnie przychodzi z czym?
Na pewno z poważnym problemem, z ciężką niewydolnością krążenia, i przyczyny mogą być różne. Oczywiście, ale to też jest, no, wykracza poza ramy naszej audycji. Ale jedną z przyczyn takiej niewydolności krążenia jest niedomykalność drugiej zastawki, mianowicie zastawki trójdzielnej. Ona ma, no, jak sama nazwa wskazuje, troszkę inną budowę. Nie ma dwóch płatków, tylko często trzy, a nawet niektórzy mogą mieć dodatkowe płatki. To już jest domena anatomii. Niemniej jednak ta zastawka jest pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą. Jeżeli ta krew się nam cofa, to wtedy dochodzi do powiększenia na przykład wątroby, ale najczęstszym objawem, który wszyscy zobaczą, oprócz oczywiście zmęczenia, duszności, są obrzęki kończyn dolnych. I to są pacjenci z ciężką niewydolnością krążenia, którzy bardzo często trafiają do szpitala, często 2-3 razy do roku. Niewydolność krążenia to jest domena osób troszeczkę dojrzalszych, 65, a przede wszystkim powyżej 70 roku życia. Niestety rozpoznana ta choroba doprowadza ponad połowy pacjentów w ciągu 5 lat do zgonu. Dlatego też wymaga bardzo specjalistycznego leczenia i oczywiście przez szereg lat mamy wielki postęp w leczeniu tego typu niewydolności krążenia za pomocą farmakologii, zmianą stylu życia. Ale jednak u tych pacjentów, którzy mają ciężką niedomykalność zastawki trójdzielnej, pozostają później tylko dwie opcje. Albo kardiochirurgiczna, albo kardiologiczna. Niestety oni najczęściej na kardiochirurgię trafiają zbyt późno. I te efekty nie są tak dobre, jakbyśmy chcieli.
Powiedział pan o zmianie stylu życia. Do tego nawiążę. Czy to znaczy, że kłopoty z zastawką trójdzielną są u osób, które, no mówiąc po prostu wprost, nie do końca dbają o swoje zdrowie?
Nie do końca. Może nie chciałem tego w ten sposób powiedzieć, ale chodzi po prostu o to, że ta zastawka u niektórych pacjentów ulega zwyrodnieniu, degeneracji. Jest tu szereg przyczyn, począwszy od stanów zapalnych, a skończywszy po prostu na prostej degeneracji tych zastawek. I ona jest po prostu bardzo ciężka, niedomykalna. I wtedy, jak powiedziałem, no, jedną klasyczną opcją jest opcja kardiochirurgiczna, jednak jak powiedziałem, z uwagi na to, że ci pacjenci trafiają zbyt późno to te rezultaty nie są tak, jak byśmy chcieli. I dlatego też, bazując na naszych doświadczeniach z Sawką Mitralną, również mamy ofertę i propozycję leczenia, i to jest technologia oczywiście uznana, która ma zarówno certyfikaty FDA, czyli Amerykańskiej Agencji Leków, jak i europejskiej odpowiedniczki, do leczenia właśnie zastawki trójdzielnej. Tym samym systemem.
I teraz proszę uchylić rąbka tajemnicy. Jaki to system? Od czego specjaliści zaczynają?
Dokładnie. Ten system to jest dokładnie, jeżeli chodzi o budowę tego klipa, to jest taki sam klip, który stosujemy do zastawki mitralnej. Sama ta koszulka jedynie dostarczająca różni się troszeczkę długością i końcówką kształtem. Natomiast reszta jest ta sama. Przy czym zabieg jest troszeczkę trudniejszy z uwagi na anatomię i położenie tej zastawki. Tu wymaga naprawdę, wymaga tak jak w przypadku zastawki mitralnej, bardzo dobrej pracy zespołowej, wyszkolenia bardzo dobrze zespołu. To jeden czy drugi specjalista tego tutaj nie załatwi. To musi być zespół. Dwóch kardiologów zabiegowych, też mamy w naszym zespole kardiochirurgów, którzy często mogą nam służyć, jeżeli potrzeba pomocą, ale przede wszystkim zespół echokardiografistów i pielęgniarek, pielęgniarzy, którzy z nami pracują, a również anestezjologów. Więc jak się wszystko tego policzy, to na sali może być ponad 10 osób.
To, co pan mówi, że wchodzi się do serca przez żyłę udową i od uda idzie się, mówiąc kolokwialnie, do serca, no to już dla laika wydaje się właściwie nie do ogarnięcia. Jakiej średnicy jest ta żyła i jakie wyzwanie stoi przed wami? Ile musicie pokonać trasy?
To jest dla nas jak autostrada. No, wystarczy zobaczyć anatomię układu krążenia u człowieka, to bardzo łatwo można zobaczyć, że ten dostęp jest idealny, jeżeli chodzi o serce. Oczywiście to jest wszystko zależne od nawodnienia pacjenta, od jego anatomii, ale są to wymiary rzędu 8-10 mm, więc dla naszych urządzeń jest to akurat bardzo dobre. Tu mówimy o tej dystalnej części. Natomiast aorta oczywiście odpowiednio większa. I tutaj oczywiście nie musimy przekłuwać przegrody, jak w przypadku zastawki mitralnej, czyli nie musimy się znaleźć po lewej tak zwanej stronie serca, natomiast musimy się skoncentrować na prawej stronie serca. I po prostu już jak jesteśmy w przedsionku, jak wychodzimy do przedsionka, musimy odpowiednio ukształtować ten nasz cewnik prowadzący, tak żeby znaleźć się nad zastawką trójdzielną. I teraz problem polega na tym, że ta zastawka jest o wiele bardziej delikatna w budowie niż zastawka mitralna. Ona praktycznie takiego jako takiego pierścienia to nie ma. To jest taka zaznaczona tkanka, która jest bardzo podatna. I tutaj trzeba bardzo też nawigować delikatnie i jak się zakłada tego klipa, przede wszystkim, żeby zobaczyć dobrze, musimy wykorzystywać echo przezprzełykowe z takiej projekcji, którą nazywamy projekcją żołądkową, czyli ta sonda jest aż w żołądku, nie w przełyku, aż w żołądku, żeby od dołu zobaczyć tą zastawkę trójdzielną. I wtedy możemy ją dopiero w odpowiednim miejscu też właśnie założyć ten klip. W przypadkach bardzo trudnych, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy pacjenci na przykład mają sztuczne zastawki w innych pozycjach, na przykład aortalnej, to dochodzi do takiej sytuacji, że ta wizualizacja nie jest dobra, bo jest bardzo dużo artefaktów. Na szczęście jest technologia, która pozwala, żeby to zobaczyć, czyli tak zwany ICE, czyli krótko mówiąc wewnątrzsercowa echokardiografia. Nie przez przełykowa, tylko wewnątrzsercowa. To jest taki cieniutki cewnik, który wygląda troszeczkę jak znacznie pomniejszona sonda do echokardiografii przezprzełykowej i ona wtedy wprowadzona przeznaczeniowo dokładnie z bardzo bliskiej odległości pokazuje nam w bardzo precyzyjny sposób te płatki. To jest technologia, która już jest od kilku lat, ale w tej chwili ona ulega bardzo gwałtownej rozwojowi, przyspieszeniu. Jak zwykle liczymy na to, że będziemy mieć taką okazję i możliwość zastosowania u wybranych pacjentów, ale jak się pan redaktor domyśla, wszystkie nowe technologie mają jedną wspólną wadę. Są drogie.
Panie profesorze, efekty. Na jakie efekty liczycie wy jako specjaliści, jakich efektów może spodziewać się pacjent?
Tak, jeżeli chodzi o zastawki mitralne i trudzielne, jest szereg badań, które pokazują, że jest to połowę zmniejszenie śmiertelności, jest to połowę zwiększenie poprawy wydolności fizycznej. Czyli mówiąc tak kolokwialnie, pacjent dłużej może przejść i ma mniejsze zaburzenia właśnie krążenia pod postacią. W przypadku zastawki trudzielnej, na przykład obrzęków kończyn dolnych, a w przypadku zastawki mitralnej to chodzi o to, że ma mniej duszności, dłużej może przejść. Oczywiście trzeba pamiętać, że to są pacjenci o określonym wieku i nie można też powiedzieć, że z tych pacjentów zrobimy sportowca wyczynowego. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ci pacjenci mieli komfort życia poprawiony, żeby oni mogli normalnie funkcjonować w swoim środowisku i jeżeli mają, oczywiście oni potrzebują opieki lekarskiej, to żeby ta opieka lekarska była raczej skierowana w kierunku lekarza rodzinnego bądź specjalisty ambulatoryjnie. Dlatego, że najgorszą rzeczą dla nich to jest pobyt w szpitalu, który często wiąże się z różnymi powikłaniami. Więc dla lekarzy i dla, myślę, całego systemu ochrony zdrowia lepiej jest, żeby pacjentów tego typu leczyć jak najdłużej ambulatoryjnie. Żeby szpital zostawić dla pacjentów, żeby ci pacjenci, którzy bardzo wymagają, są pilni, którzy naprawdę nie ma innego wyjścia, żeby oni mieli możliwość dostępu do szpitala.
Panie profesorze, tryb życia, jakość życia powinna ulec zmianie?
Tak, no oczywiście tryb życia ogólnie, no wiadomo, zastosować się do ogólnych zasad takiego higienicznego trybu życia. Trzeba pamiętać, że pacjenci nie mogą pozostawać w fotelu i w łóżku, bo to jest najgorsza droga. Oni muszą być w miarę aktywni, czyli generalnie taka aktywność typu spacer jest bardzo pożądana. Natomiast oczywiście oprócz tych zabiegów, które omówiliśmy dzisiaj, to trzeba pamiętać, że ci pacjenci również wymagają szeregu specjalistycznych leków. I te zabiegi również powodują, że ilość tych leków ulega zmniejszeniu, co jest też niebagatelne z powodów A, że im mniej leków, to jest lepiej zdecydowanie dla pacjentów. B, no to też jest kwestia finansowa, bo te wszystkie leki, a szczególnie te drogie, innowacyjne leki, również są kosztowne.
Panie profesorze, przy tych objawach, o których pan wspomniał, które mogą wystąpić, nie ma co czekać. Trzeba udawać się czy to do lekarza rodzinnego, który pokieruje potem pacjenta do kardiologa, no czy wprost do kardiologa.
Nie, myślę, że najważniejszą osobą tutaj to jest zdecydowanie lekarz rodzinny, który po pierwsze zna danego pacjenta czy pacjentkę, zna szereg różnych aspektów jego problemów zdrowotnych i na pewno pomoże wtedy w pokierowaniu, do kogo należy się zgłosić. Jeżeli stwierdzi, że rzeczywiście jest taka sytuacja, gdzie się omawiane kwestia zastawek, to oczywiście najbardziej naturalną drogą później jest skierowanie się do specjalisty kardiologa.
Czy te zabiegi, o których pan wspomniał, związane z zastawką mitralną czy z zastawką trójdzielną, wymagają od pacjenta jeszcze jakiegoś przygotowania? Tak jak, proszę wybaczyć, nie chcę, żeby to trywialnie zabrzmiało, taki trochę jak lot w kosmos.
Nie, bez przesady. To nie jest lot w kosmos. Nie wymagamy specjalnego przygotowania jak dla kosmonauty. Natomiast cała strategia leczenia polega na tym, że kardiolog kieruje do nas, do ośrodka, czyli w tym przypadku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, takiego pacjenta. Mamy do tego dedykowane poradnie wad strukturalnych również, gdzie możemy ocenić wskazania i jaka jest sytuacja z tym pacjentem. I następnie być może czasami poprosimy o powtórzenie naszego echo serca, tak się bywa, czy echo przezprzyłkowe, jak powiedziałem. Natomiast następnym etapem jest posiedzenie tak zwanej kardiogrupy, czyli heart teamu, gdzie przedstawiany jest taki pacjent i decydujemy o sposobie leczenia danego pacjenta. Czy to będzie metoda kardiochirurgiczna, czy właśnie metoda przezskórna.
A jeżeli pacjent wyjdzie z założenia, że jestem po 70, to już tak musi być. Coś musi dolegać.
Po pierwsze, nawet decyzje heart teamu, czyli tej kardiogrupy, to nie jest coś, co zmusza pacjenta do akceptacji. Pacjent może nie akceptować danej propozycji i to jest jego prawo. I wtedy będziemy musieli znaleźć, bo są różne takie sytuacje, taką próbę leczenia, która będzie akceptowalna dla pacjenta. I dlatego też w obecnych czasach, i teraz akurat jest świetny moment, bo pojawiły się 3 miesiące temu właśnie nowe guidelinesy, jeżeli chodzi o leczenie wadek zastawkowych serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Coraz większy jest nacisk na, nie na wiek pacjenta, tylko na to, jaką metodę leczenia należy zastosować dzisiaj, ale w perspektywie następnych kilkunastu lat życia, czy 20 lat życia pacjenta. Że to musi być już pewna strategia. Jeżeli mówimy, dzisiaj robimy taki zabieg, to musimy pamiętać, co możemy zrobić za 10 czy 15 lat, jeżeli dana zastawka na przykład ulega uszkodzeniu z różnych przyczyn. Więc schodzimy z poziomu bezpośrednio wieku, ale do poziomu całościowego patrzenia na pacjenta i jego leczenia w perspektywie następnych lat.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Piotr Waciński, Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4, był gościem Radia Lublin i programu Na Zdrowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Dobranoc.
Dobranoc.